między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. We wszystkich polskich kościołach zbierano dziś pieniądze na rzecz powodzian na Dolnym Śląsku. No ale na tym oczywiście nie kończą się potrzeby osób dotkniętych dramatem powodzi. Za chwilę opowiemy o innych możliwych formach wsparcia, które organizuje m.in. Caritas. Dziś także o rozmowach duszpasterskich wokół nadziei, choć tak trudno o nią w ostatnim czasie. Będzie także opowieść o mało znanym u nas zakonniku, choć w Japonii znają go tak dobrze jak ojca Maksymiliana Marię Kolbe. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz przy nim znowu ogrzać się. Zapadam się, a za mną reszta dnia. Zapadam się, a potem znów wdrapuję się po znak dookoła mroku. I we mnie ciemno tak, tak bardzo.
Wraz z tragicznymi wydarzeniami na Dolnym Śląsku ruszyła też fala pomocy dla powodzian, Teraz każdy z nas może osobiście pomóc poszkodowanym, przygotowując paczkę dla powodzian. Listę najpotrzebniejszych produktów przygotowała Caritas Polska. Organizacje kościelne śpieszą z pomocą poszkodowanym już od pierwszych dni powodzi. Jak to wygląda w archidiecezji gnieźnieńskiej, sprawdzał Rafał Muniak.
Tragiczne wydarzenie, które dotknęło mieszkańców południowo-zachodniej Polski, więc też jako organizacja pomocowa od razu się włączyliśmy w tę pomoc. Ksiądz Marcin Andrzejewski, dyrektor Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Oczywiście całość działań jest skoordynowana przez Caritas Polska w porozumieniu z diecezjalnymi Caritas. Więc od pierwszego dnia, praktycznie już kiedy ten stan był dosyć alarmujący, ogłosiliśmy zbiórkę pieniężną na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jako organizacja taką możliwość stworzyliśmy.
A jak przebiega ta zbiórka tutaj w Gnieźnie? Kogo prosicie o pomoc i co zbierać?
Przede wszystkim reagujemy na pojawiające się apele, ponieważ ta pomoc ma być bardzo konkretna, więc chcemy z szacunkiem podejść do osób, które wymagają tej pomocy, więc liczymy przede wszystkim na tym etapie na pomoc taką zorganizowaną w ilościach hurtowych i ten głos kierujemy przede wszystkim do lokalnych firm, żeby wesprzeć nas w tych środkach, które są najbardziej potrzebne na tym etapie. Zdajemy sobie sprawę, że to będzie pomoc taka długofalowa. Więc przede wszystkim są to materiały, które umożliwiają sprzątanie, bo jeżeli zejdzie ta woda, więc będzie trzeba posprzątać. Są to łopaty, osuszacze, są to agregaty prądotwórcze, przede wszystkim środki czystości. To, co jest konieczne na tę chwilę, to, co jest na tym etapie najbardziej potrzebne.
Co dociera do Was z lokalnych organizacji Caritas, co jest potrzebne?
Żywność z terminem takim długotrwałym, woda. Coś, co nam się wydaje najbardziej takie oczywiste na co dzień, a tym po prostu mieszkańcy nie mają dostępu do tego. Podobnie latarki, baterie jest na tę chwilę najbardziej konieczne. Koce, śpiwory, ponieważ te podstawowe też produkty są niedostępne dla tych mieszkańców.
Często te osoby ewakuowane śpią gdzieś w takich warunkach, gdzie nie ma zorganizowanych jakichś takich wygodnych miejsc noclegowych.
Korzystają pewnie z życzliwości osób, które znają, być może są to rodziny najbliższe, ale zdając sobie sprawę, że nie jest to tak łatwo do zorganizowania, to są pewnie też miejsca takie publiczne, które łatwo udostępnić pomieszczenia, typu szkoły, jakieś hale gimnastyczne i lokalne Caritas diecezjalne też dysponują tym, co mają. Licząc pewnie też o wsparcie w tym zakresie, mogą to być jakieś materace właśnie, czy coś, co umożliwi zorganizowanie tego noclegu w tych pierwszych godzinach zwłaszcza, gdzie trzeba ewakuować mieszkańców.
I co się stanie z tymi zebranymi produktami? Jak je później tam transportujecie?
Wszystko będzie, organizujemy w konsultacji z Caritas Polska, więc też ten transport będzie organizowany odgórnie. Jeśli będą to mniejsze partie różnych produktów, będziemy w swoim zakresie też je zawodzić na te tereny zalane w porozumieniu z diecezjalnymi Caritas, tamtymi lokalnymi. Takie możliwości też są, takie oferujemy i taką pomoc świadczymy.
Gdzie można składać te dary, gdzie kierować przedsiębiorcę?
Jeśli takie głosy będą się pojawiać do Caritas, do biura, w zależności czy to będzie duży transport, czy mały. Jeśli będzie to duży transport, to wówczas będziemy go składować w magazynie żywności na ulicy Wierzbiczany.
A w międzyczasie również trwa zbiórka finansowa.
Przekierowania na stronie diecezjalnej, stronie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w mediach społecznościowych jest podane konto, na które możemy wpłacać datki indywidualne i też przekierowania TPI typu blikiem. Takie możliwości są.
Co jest ważne przy wpłacaniu tych pieniędzy? Dopisek.
Dopisek powódź 2024, tak żeby po prostu łatwo to było zaksięgować. Każdy grosz się liczy, każda wpłata od ilości po prostu, nawet najmniejszych sum jesteśmy w stanie wesprzeć, potem to z tego się zrobi niezła suma pewnie.
Wszyscy widzimy ogrom zniszczeń, które powoduje ta tragiczna powódź. Chcemy być solidarni z tymi wszystkimi, którzy cierpią.
Mówi rzecznik kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
Z niepokojem też patrzą na te dni, które przed nimi, bo z jednej strony dokonała się już tragedia, ale też niektórzy jeszcze cały czas drżą. Przede wszystkim otaczamy ich naszą troską modlitewną. Ta solidarność płynie za wszystkich, którzy zginęli w tej tragedii, którzy utracili swoich bliskich, którzy też utracili swoje domy, swój dobytek, może też utracili nadzieję, ale też modlimy się za tych, którzy idą im z taką odwagą, z pomocą, którzy otwierają swoje serce i którzy też poświęcając swoje zdrowie, siły na to, żeby tam z nimi być i im pomagać. Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, ogłosił także specjalną zbiórkę na ten cel w kościołach naszej archidiecezji, zbiórka do puszek. Chcemy w ten sposób być solidarni z tymi, którzy cierpią, którzy utracili też środki do życia, którzy też potrzebują naszej miłości i naszego wsparcia. Wiadomo, że ta pomoc pewnie będzie długofalowa, więc chcemy też przez ten gest miłości w taki sposób pomóc. Te środki będą przekazane na Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, która potem będzie je dysponowała do poszczególnych kościołów lokalnych w miarę potrzeb, także one trafią bezpośrednio do tych ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. Caritas Polska pomaga i oczywiście te inicjatywy już są ogłoszone od pierwszych chwil tej tragedii. Pomagają instytucje, ale pomagają też prywatne osoby, które spieszą z pomocą właśnie tym potrzebującym. To jest niezwykły wyraz też solidarności, ale przede wszystkim empatii, bycia blisko tych, którzy cierpią, bo oglądając te obrazki nie można pozostać obojętnym. Przede wszystkim potrzebne są te środki pierwszej pomocy, nie tylko higieniczne, ale właśnie medyczne, ale przede wszystkim woda pitna, butelkowa, też jedzenie, które będzie potrzebne, to długoterminowe. Na pewno to wszystko, co jest potrzebne do życia tu i teraz, więc trzeba tak patrzeć tak perspektywicznie, że rzeczywiście te osoby straciły dom, są teraz poza swoim domem, straciły rzeczy, ubrania, ale przede wszystkim potrzebują tych doraźnych środków na razie do życia, a ta pomoc potem musi być długofalowa i pewnie będzie płynęła.
Numer konta, na który można wpłacać pieniądze dla powodzian, znajdziemy na stronach Caritas Polska i między innymi Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Ważny dopisek na powodzian.
Nie mogę w to uwierzyć, że tylko mnie widzieć chcesz, że czekasz wciąż też chwili tej. Nie mogę, choć przecież wierzyć chcę. Ile nadziei pozostało dziś nam? Ile nadziei pozostało dziś nam? Ile nadziei pozostało? I skąd wziąć siłę, by przetrwać ten czas? Nie mogę w to uwierzyć, że tylko mnie widzieć chcesz, że czekasz wciąż też chwili tej. Nie mogę, choć przecież wierzyć chcę. Pomimo wszystko na przekór myślom mym, pomimo wszystko na przekór zmysłom swym, nadziei tej. Pomimo wszystko na przekór myślom mym, pomimo wszystko na przekór zmysłom swym, nadziei tej, której mi brak. W ciemności szukam i odnajdę na przekór zmysłom swym, i odnajdę na przekór myślom mym, i odnajdę na przekór zmysłom swym, i odnajdę na przekór myślom mym.
przekór myślom mym i odnajdę na przekór zmysłom swym. I odnajdę na przekór myślom mym i odnajdę na przekór zmysłom swym.
Pielgrzymi nadziei. Pod tym hasłem rozmawiano wczoraj w Poznaniu podczas Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego. Wydarzenie nawiązuje do hasła roku jubileuszowego, a tematycznie związane jest z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2024-2025. Na miejscu był Krzysztof Polasik.
Forum otworzył metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gondecki.
Zbieramy się tutaj właśnie dorocznie w tym celu, żeby przedstawić ogólnopolski program duszpasterski i przybliżyć się świeckim. To jest nasz cel. W tym roku mamy to zebranie pod hasłem Pielgrzymi Nadziei. Czyli ta główna tematyka dotyczy nadziei, tych nadziei małych i dużych. Jedne dotyczą rzeczy prozaicznych i przemijających, a druga wielka nadzieja dotyczy rzeczy nieprzemijających, czyli praktycznie wieczności.
To nadzieja, o której mówił i pisał papież Benedykt XVI, zauważa ojciec Jan Strumiłowski z archiopactwa ojców Cystersów w Jędrzejowie.
Warto zauważyć, że on nie mówił po prostu o nadziei takiej, jak my ją rozumiemy potocznie, prawda? Bo my często posługujemy się jakimiś nawet takimi przysłowiami nadzieja zawieść nie może i odnosimy to do jakichś takich naszych ludzkich oczekiwań, prawda? Mam jakieś oczekiwanie na spełnienie czegoś, co jest dobre dla mnie, co jest mi potrzebne i spodziewam się, że to się stanie, jeżeli jestem wierzący, to spodziewam się, że Bóg mi w tym dopomoże. Natomiast Benedykt XVI mówi, że nadzieja teologiczna to jest coś innego i mówi, że straszne nieporozumienie wynika z tego faktu, że my mieszamy nadzieję rozumianą na sposób teologiczny i na sposób świecki, bo taka nadzieja na przykład może prowadzić do triumfalizmu Kościoła, że spodziewamy się, że Kościół w tych swoich strukturach, prawda, ludzkich nigdy nie upadnie. My to przeżywamy, prawda, w dobie kryzysu Kościoła, kiedy próbuje się nas uspokajać, że pomimo tego, że świat staje się coraz bardziej niechrześcijański albo antychrześcijański, no to jednak, prawda, my zwyciężymy i oczywiście ta nadzieja również zahacza o nadzieję nadprzyrodzoną, bo Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa na pewno nie upadnie, ale to nie znaczy, że ostoi się wszędzie i w takim kształcie, w jakim powinien się ostać.
Jeśli pan pyta o perspektywę katolicką, czy perspektywę wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, to te zagrożenia głównie, jak myślę, wiążą się z procesami laicyzacji i sekularyzacji.
Ocenia socjolog profesor Wojciech Świątkiewicz.
Sekularyzacja oznacza wycofanie wartości religijnych, symboli religijnych, instytucji religijnych z przestrzeni życia publicznego. No i to zauważymy współcześnie w rozmaitych rozporządzeniach ministerialnych, na przykład odnoszących się do programów edukacyjnych polskiej szkoły. Natomiast laicyzacja dotyczy sfery mentalności, to znaczy sytuacji, w której religia czy wartości religijne emigrowały z przestrzeni myślenia osobistego i nie są one uwzględniane jako okoliczności, które decydują o naszych wyborach życiowych, o projektach stylu życia, o jakichś kryteria wartościowania i oceniania.
Więc Benedykt podkreśla, że nadzieja, o której my mówimy w Kościele, to jest pewnego rodzaju zasiane w nas przez Ducha Świętego pragnienie Boga. Czyli to jest dzieło, które zapoczątkował sam Bóg. Jeżeli Bóg dał nam wiarę nadprzyrodzoną, dał nam poznanie Jezusa Chrystusa, dał nam Jego umiłowanie, dał nam tą taką specyficzną więź, prawda, że Chrystus staje się fundamentem, no to nie jest tylko i wyłącznie coś ludzkiego, prawda? To nie jest tylko ludzki pogląd, że jeden wybierze sobie taką religię, ja wybrałem akurat chrześcijaństwo. Nie, to Bóg zasiał we mnie pewne ziarno. A jeżeli Bóg je zapoczątkował we mnie, jeżeli to jest dzieło Boga, to ta nadzieja jest niewzruszona. To Bóg doprowadzi je do końca, o ile ja sam go nie zniszczę. Prawda? I to jest nadzieja nadprzyrodzona. Czyli proszę zwrócić uwagę, ona nie dotyka tych doczesnych elementów naszego życia, ale czegoś większego. Prawda? Nikt mi nie odbierze Chrystusa. Mogą mi odebrać wszystko, ale nikt mi nie odbierze Chrystusa. I jako takich przykładów, przykład świadków nadziei Benedykt daje męczenników, prawda? Można było odebrać im wszystko, nawet życie, ale nie można było im odebrać Chrystusa i życia wiecznego.
Ludzie zazwyczaj nie myślą o wieczności, to znaczy skupiają się na tych nadziejach małych, które każdy w sobie nosi, są one bliższe, powiedzmy, ludzkiemu sercu, chociaż nie zawsze się sprawdzają. Te, które się sprawdzają, no to przynoszą jakąś chwilową satysfakcję, ale ostatecznej satysfakcji dać nie mogą. I to jest problem z nadzieją. Właściwie to ta zasada nadziei, ona jednak jest krótkotrwała. Co my możemy tutaj zrobić dla tego środowiska ludzi świeckich, też z całej Polski, którzy się gromadzą, no to jest przybliżyć ten temat nadziei, tym razem w różnych aspektach pokazać i trochę też wnieść optymizmu w te sprawy bieżące, czyli w to, co nas otacza, to, co przeżywamy w tym życiu.
Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, święty gapa. Kocham, ale nikt go nie chciał. Spieszył się, nikt na niego nie czekał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, święty gapa. Biegł z sercem, droga się urwała, kołatał, kto inny otwierał. Jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu. Nie chce, nie dba, żartuje, wróżyli mu z liści. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, święty gapa. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa, pa, 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 pa. Święty gapa, 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 gapa. Święty gapa. Święty gapa, święty gapa.
22 września, czyli dziś, prawdopodobnie przypada rocznica urodzin brata Zenona Żebrowskiego, który wraz ze świętym Maksymilianem Marią Kolbe wyruszył na misję do Japonii. Prawdopodobnie, bo metryka polskiego franciszkanina zaginęła w czasie I wojny światowej. A niektóre źródła wskazują jako datę jego urodzin także 27 grudnia 1891 lub 1892. Pracę brata Zenona Japończycy doceniają do dzisiaj. Więcej o tej barwnej postaci w rozmowie Beaty Sylwestrzak.
Ojciec Maksymilian w Japonii był ostatecznie 6 lat, do roku 1936. Natomiast w Japonii bardzo znany jest brat Zenon Żebrowski.
Ojciec Krzysztof Maria Flis, franciszkanin z Niepokalanowa, nominowany na redaktora naczelnego Rycerza Niepokalanej.
Tutaj mamy zdjęcia właśnie brata Zenona Żebrowskiego, człowiek niezwykły, który właśnie udaje się tam do Japonii, który nie ginie w czasie wojny, no bo wiadomo, nasi bracia franciszkanie tam w Japonii, w Nagasaki nie zginęli mimo uderzenia tej bomby atomowej, ponieważ, jak wiemy, ojciec Maksymilian nabył działkę, która była na stoku góry, ale po drugiej stronie tej góry niż było miasto. Więc ta góra Hikosan, na której był klasztor zlokalizowany, ta góra ochroniła klasztor przed tym tą falą uderzeniową bomby atomowej. Także tam bracia szczęśliwie przeżyli. Potem się bardzo zaangażowali w pomoc. Właśnie, zwłaszcza brat Zenon Żebrowski, zaangażowany ogromnie w pomoc tym sierotom powojennym, dzieciom i nie tylko właśnie. Ogromnie dużo założył tych sierocińców, ośrodków właśnie pomocy dla Japończyków.
Dlaczego ojciec Maksymilian wybrał brata Zenona, żeby pojechał z nim w podróż aż do Japonii?
Na to pytanie odpowiedzieć nie potrafię. Dlaczego akurat brata Zenona? Czy być może, że on się sam zgłosił, bo to jednak była podróż bardzo trudna, nieznane zupełnie, więc w obcą kulturę, język, to być może, że to sami się bracia zgłosili, ale nie jestem w stanie tak precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć.
Ale znali się dobrze?
Tak, znali się już z tego czasu właśnie pobytu w Grodnie. I tu mamy właśnie zdjęcia, Jan Paweł II, kiedy był w Japonii, spotyka się z bratem Zenonem. Brat Zenon, tutaj pomniki wystawione bratu Zenonowi przez Japonię, przez Japończyków, bardzo uhonorowany i bardzo właśnie przez rząd, przez władze Japonii, naród był mu bardzo wdzięczny za tą jego ogromną pracę i ten trud, i to niezwykłe poświęcenie, które, i to serce, które tam właśnie oddał, tej ziemi japońskiej. I tam też jest pochowany.
W Muzeum w Niepokalanowie widzimy też książki o bracie Zenonie. Wiem też, że Japończycy wyprodukowali tak zwane anime o bracie Zenonie.
Tak, tych publikacji jest sporo, ponieważ jest to postać fascynująca, naprawdę, na pewno o której można by nie jeden film zrobić, nagrać. Postać niezwykła.
A za co go cenili? Dlaczego Japończycy byli wdzięczni bratu Zenonowi?
Za to, jak to widzimy, człowieka, który chodzi w habicie na boso, który całkowicie oddaje się tym sierotom, dzieciom, które straciły rodziców, ludziom, którzy byli chorzy z racji właśnie tych różnych działań wojennych, który całkowicie oddał się organizacji też, gromadzeniu i organizacji też tych sierocińców właśnie w Japonii. Ponad 200 ośrodków założył różnych opieki społecznej jako pomoc właśnie dla Japonii.
Brata Zenona nie przestraszyło to, że doszło do wybuchu?
Tak jak widział to ogromne cierpienie. Matka Boża ocaliła cały klasztor, wszystkich braci szczęśliwie ocaliła. Ta lokalizacja, jak wspomniałem, dokonana przez ojca Maksymiliana, okazała się błogosławieństwem. Jego nie przestraszyła, jak pozostałych również nie przestraszyła. Ta misja się dalej rozwijała. Tam wyjeżdżali kolejni bracia właśnie do Japonii, a też były miejscowe powołania. Natomiast potrzeba była aktualna, była taka potrzeba pomocy żywnościowej, pomocy właśnie jak każdej pomocy społecznej właśnie dla tych ludzi. Stąd bracia, skoro widzieli taką potrzebę, to poświęcili się właśnie też temu. Także ta misja nasza w Japonii nie tylko polegała na początku poprzez ewangelizowanie słowem drukowanym, ale także i tą pomoc, która była wtedy konieczna, pomoc tym osobom, które były dotknięte tym ogromnym, strasznym dramatem II wojny światowej.
Czy zna ojciec historię brata Zenona związaną z butami? W jaki sposób wybrał zakon?
Słyszałem właśnie, że brat Zenon chciał być w takim zakonie, gdzie się chodzi w dobrych butach i na to zwraca uwagę, więc jak był w Warszawie, poszedł najpierw do jednego klasztoru franciszkańskiego, nie naszego, ale innej gałęzi franciszkańskiej, i tam zobaczył, nie wiem, czy ten brat był, ten, który go tam przyjął, albo był gdzieś tam w słabych butach, albo był na boso, nie pamiętam. Jemu to się tak bardzo nie spodobało i poszedł do naszego klasztoru, do naszej kurii prowincjalnej, do naszego klasztoru w Warszawie. Do dzisiaj ten klasztor jest w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej 1, na rogu franciszkańskiej i Zakroczymskiej, i tam go przyjął brat, który miał takie ładne jakieś trzewiki, wiki właśnie wypastowane. I tak mu się to spodobało, że właśnie, że on chce tutaj być Żydzie, tak się właśnie nosi. I wstąpił oczywiście do tego naszego klasztoru. Ale kiedy potem był w Japonii, to oczywiście na żadne buty uwagi nie zwracał, tylko chodził na boso. Zresztą tu w Niepokalanowie tak samo. Jak było lato, to wszyscy chodzili na boso. Podczas obsługi maszyn i tak dalej, bo raz, że to właśnie kosztowało, buty, zakup, naprawa i tak dalej. A też i pewnie było jakoś może i może jakoś sprawniej, można było się bez butów poruszać, nie wiem jak to było dokładnie, ale wiem, że tutaj latem, no to bracia, z racji przede wszystkim na ubóstwo, to chodzili bez butów tutaj właśnie w Niepokalanowie.
Między niebem a ziemią, jak zawsze pod koniec programu, komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Tym razem przygotował go ksiądz Andrzej Muńko.
Dzień dobry, szczęść Boże, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny wieczór i chciałbym dzisiaj zacząć troszeczkę nietypowo. Najpierw fragment Ewangelii, a później zadanie. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po 3 dniach zmartwychwstanie. Jak myślicie, to jest z dzisiejszej Ewangelii, a może z zeszłotygodniowej? I ci, co powiedzieli, że z dzisiejszej, brawo. Ci, co powiedzieli, że z zeszłotygodniowej, też brawo. Dlatego, że to są dwie zapowiedzi męki, które Jezus mówi swoim uczniom. W zeszłym tygodniu widzieliśmy tę zapowiedź męki w chwili, gdy zadał im konkretne pytanie. Za kogo wy mnie uważacie? Gdy święty Piotr odpowiedział w imieniu uczniów, Ty jesteś Mesjasz, usłyszeli tę zapowiedź męki. A dzisiaj Jezus, idąc razem z nimi drogą, mówi dokładnie o tym samym. Ludzie zabiją Syna Człowieczego, ale On zmartwychwstanie po 3 dniach. Już się apostołowie nie odzywają. Nie ma opcji. Już teraz wiedzą, że ostatnio odezwał się Szymon Piotr, który wziął Jezusa na bok, zaczął Go upominać, a Jezus mu powiedział te słowa: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Więc dzisiaj oni po prostu milczą, nie rozumieją. Tak jak Piotr nie rozumiał pierwszej zapowiedzi męki, tak samo reszta apostołów nie rozumie tej drugiej zapowiedzi męki. Bo to jest niezwykle trudna zapowiedź. Ale ona jest w zupełnie innym miejscu. Jezus już nie mówi do tłumów. Teraz zaczyna Jezus skupiać się tylko i wyłącznie na apostołach. Niejako zakończył swoją publiczną działalność. Od teraz głównymi adresatami jego słów będą tylko i wyłącznie apostołowie. I zgadza się, że za chwilę będziemy spotykali przeróżnych ludzi, którzy pojawią się na drodze Mesjasza. Jednak całe swoje nauczanie, taką formację serca, którą będzie prowadził tylko i wyłącznie w stosunku do apostołów. I to jest właśnie ta konsekwencja słów, które oni wypowiedzieli w zeszłym tygodniu. Ty jesteś Mesjaszem. Czyli Jezus wie, że oni Go bardzo potrzebują. Wprowadza ich w tą głębszą relację z samym sobą. Mają zrozumieć, po pierwsze, do czego zostali powołani. Jakie zadanie Jezus zostawia w ich sercu? Bo oni mają być wkrótce przywódcami nowych wspólnot, które się stworzą. Liderami, świadkami Jego miłości i Ewangelii. I zgadzam się, że oni nadal są słabi i grzeszni. No przecież po pierwszej zapowiedzi męki Piotr robi wyrzuty Jezusowi. Po drugiej zapowiedzi męki nie tylko apostołowie milczą, ale też kłócą się, kto jest najważniejszy. Jakby to było najważniejsze w ich życiu, żeby się dowiedzieć, kto będzie liderem tego wszystkiego. A Jezus faktycznie mówi, nie to ma znaczenie. Nie to wszystko. Macie mnie po prostu słuchać. Macie mi zaufać. I apostołowie tego nie rozumieli. A czy my takie coś rozumiemy? O tym za chwilę. Mateo stworzył piosenkę Mów do mnie, Panie w 2001 roku i chyba każdy z nas minimum raz w życiu tę piosenkę słyszał. Albo na uwielbieniach, albo podczas mszy świętej. Jest ona niezwykle popularna. Ale Mateo, gdy tłumaczył, dlaczego ją napisał, powiedział takie słowa. Chciałem oddać Panu Bogu po prostu chwałę i opisać, jak powinna wyglądać relacja moja z Nim. I na dobrą sprawę, każdy z nas takiej relacji potrzebuje. Dlatego Pan Jezus do nas przychodzi, tak jak przyszedł do apostołów. I bardzo często nie rozumiemy i nie wiemy, jak ma wyglądać moje bycie przy Panu Bogu. Czujemy się bardzo zagubieni. Zdajemy sobie sprawę, że od naszego nawrócenia do owoców tego nawrócenia jest jeszcze bardzo daleka droga. Mamy jednak stać się świadkami Jezusa Chrystusa. Mamy być Jego apostołami. Czemu? Bo właśnie Pan Jezus nas wybrał. Mnie i Ciebie. I wiecie co? Wydaje mi się, że nie ma większego znaczenia, na jakim etapie tej drogi już jesteśmy. Być może dzisiaj nie mamy odwagi, aby przyjąć zapowiedź męki i zmartwychwstania także w naszym życiu. Przeraża nas krzyż, który musimy dźwigać, albo odpowiedzialność za drugiego człowieka, którą mamy. A może nadal kłócimy się z naszymi bliskimi, pomimo dobrze odbytej spowiedzi, pomimo pragnienia, by Jezus żył w moim życiu i kłócimy się z nimi o takie bzdury i nieistotne rzeczy, że nawet teraz zastanawiając się nad tym, co było w ostatnim czasie, stwierdzimy, no to było bez sensu. Ale nie ma znaczenia, na którym etapie jesteś. Pan Jezus i tak wychowa Twoje serce, moje serce, jeżeli Mu zaufam. Będzie mnie prowadził tymi małymi krokami w drodze do świętości. Od nawrócenia, czyli mojego powiedzenia, Panie Boże, chcę być blisko Ciebie, Ty jesteś Mesjaszem, moim przyjacielem, nauczycielem, Ty jesteś moim Bogiem, do momentu, kiedy wydamy owoce nawrócenia. I wszyscy uczymy się tego całe życie. I to sam Pan Bóg nauczy Ciebie bardziej kochać, częściej wybaczać, więcej słuchać. To On zrobi z nas sługi swojej miłości. Fajna perspektywa, nie? Ja uwielbiam, jak Pan Jezus mówi, że wy będziecie przyjaciółmi moimi, wy będziecie tymi, którzy będą temu światu nieśli nadzieję. To jest taka ogromnie dla mnie nadzieja. Ogromna, że wiem, że wszystko się uda, ale nie swoim myśleniem, nie swoimi siłami, bo tu polegnę na 100%, ale właśnie tym, co daje nam Pan Jezus. I na końcu chciałbym Wam przywołać jeszcze raz tę piosenkę, którą słuchaliśmy przed chwilą. Mów do mnie, Panie. Chcę słyszeć Cię. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć. W cieniu Twym, Panie, chcę iść. Piękne słowa. Niech one zakorzenią się w naszych sercach. Niech one wydadzą te błogosławione owoce, aby Pan Jezus nas naprawdę kształtował, byśmy Jemu pozwolili się kształtować. Trzymajcie się, niech Pan Bóg Wam błogosławi na ten dzisiejszy wieczór i na cały tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
My również życzymy Państwu dobrego tygodnia. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Grytkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.